Tytuł tygodnia. Zygmunt Kubiak. Literatura Greków i Rzymian.
Mówi krytyk literacki Maciej Mazurek.
Cóż jest takiego w Eneidzie, że ciągle zachwyca? Zygmunt Kubiak sugeruje, że nie tylko kunsz poetyckiego słowa. Eneida stała się kanonem literackiego wykształcenia, a jednocześnie szkołą myślenia politycznego. Eneida jest dla Europejczyków poematem o grozie historii, którą trzeba przezwyciężyć zbiorowym wysiłkiem. Zygmunt Kubiak, wielbiciel kultury Rzymu, nie miał złudzeń co do natury ludzkiej. Rzym nie był jednak państwem totalitarnym, owszem, ułomnym, niedoskonałym, ale rządzonym przez prawo. A Rzymianin to ktoś, kto miał władnie rządzić ludami, jak pisze Wergiliusz. Było zatem coś w tej cywilizacji bardzo atrakcyjnego, że wielu biło się o to, by zostać obywatelami Rzymu.
Czyta Piotr Maciejewski.
Znano go być może już przed Wergiliuszem, lecz zdaje się, że dopiero autor Eneidy napełnił owo intermezzo dziejów trojańskiego Herosa dramatyczną treścią. Sam ją w swoim duchu odnalazł? W czwartej księdze poematu spaja Dydonę i Herosa uczucie wzajemne. Ale niebawem Eneasz, posłuszny swojemu zadaniu, niemal skrycie odpływa. Będzie widział z morza łunę jej stosu. Obowiązek odniósł w jego duszy zwycięstwo nad innym przywiązaniem. Taka jest zasada rzymska, nieraz obrazowana w legendach o wodzach i konsulach. On zaś jest przecież praojcem Rzymu. A jednak chyba nie tylko w pełni czci unaocznieniu twardej cnoty rzymskiej zawiera się sens epizodu kartagińskiego. Eneasz, gdy w podziemnej wędrówce spotyka Dydonę na polach żalu, woła do niej czule, lecz ona nie przebacza, odwraca głowę, milczy. Niczego też do końca nie daruje Herosowi Turnus, jego opiewa poeta w ostatnich słowach epopei. Tamtemu się członki już rozprzęgają w chłodzie, z jękiem skargi, dusza wzburzona uchodzi do cieni. Ból trwa. Takiego bólu nie można uleczyć. Mamy dziś za sobą doświadczenia XX wieku. Znamy grozę historii. Znamy też kłamstwa ideologii. W pełni więc możemy docenić to, że Wergiliusza, zamyślonego nad niepewną rodu ludzkiego przyszłością, jak mówi o nim Alfred Tennyson, i wergiliuszowego cierpliwego Eneasza, ideologiczne demony w swoje ponure władanie wziąć nie mogą, bo oni, wybierając twardą drogę, ani na chwilę nie zapominają o bólu, którego nie można uleczyć. Dlatego też z anchizesowego programu, wypowiedzianego w podziemiu, ty, Rzymianinie, pamiętaj, masz władnie rządzić ludami, zakwestionowanego milczeniem Dydony, wyłoniło się nie państwo totalitarne, po którym zostałby tylko popiół i zgroza, ale wielka cywilizacja, niedoskonała, ułomna, lecz taka, w której do dziś żyjemy. W roku 19 przed Chrystusem Eneida była już niemal ukończona. Wergiliusz, opowiada Donatus, w 52 roku życia, mając dokonać ostatecznej korekty Eneidy, uznał, że trzeba pożeglować do Grecji i Azji i przez 3 lata zajmować się jedynie poprawianiem poematu, aby resztę życia poświęcić już tylko filozofii. Ale na samym początku podróży spotkał w Atenach Augusta, wracającego ze wschodu do Rzymu, i postanowił razem z nim udać się w tę powrotną drogę. Prawdopodobnie namówił go do tego Oktawian, przyjrzawszy się poecie i rozpoznawszy stan jego zdrowia. Kiedy zaś udał się do Megary, pobliskiej miejscowości, w porze wielkiego upału, rozchorował się. I choroba ta, gdy nie przerwał podróży, tak się wzmogła, że w ciężkim stanie przybił do Brundizium, gdzie po kilku dniach umarł, w 10 dniu przed kalendami października, to znaczy 22 września. Za konsulatu Gneusza Sentiusza i Quintusa Lucreciusza, to znaczy w 19 roku przed Chrystusem. Kości jego przeniesiono do Neapolu i złożono w grobowcu przy drodze do Puteoli przed drugim kamieniem, to znaczy przed końcem 2 mili od Neapolu. Na grobowiec ułożył on taki dwuwiersz. Mantua mnie zrodziła, porwała Kalabria, teraz dzierży Partenope. Opiewałem pastwiska, łany, wodzów. Spadkobiercami uczynił w połowie Waleriusza Proculusa, swego brata z innego ojca, w ćwierci Augusta, w 12 części Mecenasa, w pozostałej części Luciusza Wariusza i Plotiusza Tuccę, którzy po jego zgonie poprawili z rozkazu cesarza Eneidę. O tej sprawie takie się przechowały wiersze Sulpicjusza Kartagińczyka. Nakazał to Wergiliusz, by prędkie płomienie zniszczyły pieśń, co wodza Frygów wysławiła. Lecz się Tukka i Wariusz sprzeciwili. Z nimi ty, największy Cezarze, na to nie pozwalasz i o latyńską troszczysz się historię. Pergam nieszczęsny omal w drugim się nie zapadł ogniu. Troja omal na drugim nie zgorzała stosie. Zanim wyjechał z Italii, żądał był od Wariusza, aby Eneidę spalił, gdyby z nim coś się stało. Ten jednak oświadczył, iż tego nie uczyni. W ostatniej więc chorobie stale się domagał przyniesienia puszek, aby sam mógł spalić poemat. Kiedy jednak nikt tego nie chciał uczynić, żadnego szczególnego nie zrobił zastrzeżenia w sprawie Eneidy. Zresztą przekazał temuż Wariuszowi i Tukce swoje pisma pod tym warunkiem, by niczego nie opublikowali, czego nie opublikował on sam. Opublikował jednak Wariusz Eneidę z polecenia Augusta, tylko powierzchownie poprawioną. Także wersy, które były niedokończone, takie pozostawił. Niebawem wielu usiłowało je dopełnić, ale nie sprostali trudności tego zadania. Wiadomość o płomieniach, jakie zagrażały Eneidzie i o ocaleniu jej przez Augusta potwierdzają Serwiusz i Probus. Jest w tym niepokojąca do dziś tajemnica. Oktawian August zachował dla nas poemat, bez którego, kto wie, może Europa nie byłaby tym, czym jest. Warto jeszcze przez chwilę zamyślić się, kim był on, ten pierwszy rzymski cesarz, budowniczy Europy, najbardziej jednak do dziś ludzkiej strefy świata. Dlaczego Wergiliusz był dla niego aż tak głęboko przywiązany? Jak oni ze sobą rozmawiali? Cesarz, jak się zdaje, nie mówił wiele. A co mógł o swojej trosce rzec Wergiliusz? Artysta pracuje nad tym, żeby jego dzieło oddzieliło się od niego, żeby było obiektywne, osobne. Co jemu samemu zostaje? Kropla rosy? Liść?
Zygmunt Kubiak, Literatura Greków i Rzymian. Wydawnictwo Świat Książki.